pokój braciom i siostrom. Tak jak brat Paweł wspomniał, rzeczywiście do tego bukietu pozdrowień, które braterstwo już przekazywali, również bracia i siostry w Krakowie, zbór brat Paweł wspominał, ale także jeszcze mam dla braterstwa pozdrowienia indywidualne. Proszę braterstwa, Sławek z Bogusią, myślę, że niektórzy z braterstwa ich zdają, prosili, aby również tutaj do ciemności przywieźć pozdrowienia. Ze zborów w Krakowie braterstwo Słuchankowie, Mirosław z żoną oraz chyba młodzi Cianowski, znaczy młodzi, to znaczy brat Dziunek Cianowski wraz z żoną. Tak samo brat Cygnowski Józef, z którym z reguły przynajmniej raz w tygodniu rozmawiam. Również rozmawiałem w tym tygodniu, który minął. Chociaż brat Cygnowski wiedział, że tutaj będę. Również prosił, aby do zborów, które będą tutaj zgromadzone, też przywieść życzenia obfitych łask i błogosławień Bożych, co też tutaj braterstwu przywożą. Drodzy w Chrystusie, braterstwo. Apostoł święty Paweł, kiedy pisał list do Rzymian, to w 15 rozdziale, a 4 wersecie tego listu, tego rozdziału, napisał bardzo ciekawe słowa. Słowa, które często są cytowane, gdyż one dla nas stanowią z jednej strony nadzieję, a z drugiej strony podstawę tego, aby sięgając do Pisma Świętego, moglibyśmy powiedzieć z każdej strony tego Pisma, z każdej karty zapisu, otrzymywać dla siebie lekcję. Apostoł święty Paweł napisał tak: cokolwiek bowiem przedtem napisano. No, kiedy święty Paweł apostoł tak zaczynał swój wywód w tym wersecie, to miał na myśli Stary czy Nowy Testament?
Stary.
Powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem. No stary, prawda? Bo nowy to był w powijakach. Dopiero się tworzył. Dopiero powstawał z ręby listów apostolskich, na których my dzisiaj budujemy swoją nadzieję. Istniał wówczas tylko, no powiedzielibyśmy, Stary Testament, używając współczesnego języka. I święty Paweł apostoł, kiedy pisał, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, to z pewnością miał na myśli Stary Testament, prawda? I mówi tak: dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję umieli. A więc jak gdyby święty Paweł apostoł upoważnia nas do tego, że zapisy ksiąg Starego Testamentu, no więcej, święty Paweł apostoł powiada, wszystko, cokolwiek napisano, jest dla nas niewyczerpanym źródłem nauki Bożej. I drodzy braterstwo, kiedy ten zapis cytujemy, to bardzo często posiłkujemy się innym fragmentem listu świętego Pawła apostoła. Mam tu na uwadze list do Żydów, rozdział 10, a werset 1, gdzie święty Paweł apostoł powiada, że zakon zawiera w sobie cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy. I z reguły w ten sposób patrzymy na zapisy ksiąg Starego Testamentu. To znaczy, jakoby na wzór świętego Pawła apostoła usiłujemy gruntować naszą wiedzę dotyczącą nauk nowotestamentalnych, no na podstawie dzisiaj powiedzielibyśmy cieni przybytku, prawda? Że tam jest ta nauka, która gruntuje naszą wiedzę w zakresie tego, co święty Paweł apostoł chciał nam przekazać w Nowym Testamencie. To był rzeczywiście mędrzec, który potrafił z zapisów ksiąg Starego Testamentu, z cieni przybytku, z prawa mojżeszowego, uczony rabin, gruntować swoje wywody dotyczące wieku Ewangelii. I dlatego rozkoszujemy się cieniami przybytku, doszukujemy się ukrytych w nich szczegółów planu Bożego, starając się na wzór świętego Pawła apostoła odnaleźć w nich potwierdzenie nauk, które w mniej lub bardziej czytelnej formie odnajdujemy w doktrynie Nowego Testamentu. I drodzy braterstwo, z pewnością jest to właściwa forma wyrozumienia, metoda gruntowania nauki Słowa Bożego. Ale myślę, umiłowani, że kiedy święty Paweł apostoł w liście do Rzymian pisze, że wszystko, cokolwiek przedtem napisano, ma służyć naszemu zbudowaniu, to myślę, że nie powinniśmy tylko i wyłącznie zawężać naszego spojrzenia na Słowo Boże do tego, co dało nam prawo mojżeszowe, co dał nam przybytek, a więc ten cień rzeczy przyszłych, których rzeczywistością jest Chrystus. Że mamy prawo, że jesteśmy upoważnieni, aby także w tej nauce starotestamentalnej, w tym świętym przekazie, szukać także i innych nauk, które budują naszą wiarę, które dają nam pociechę z pism, które powodują, że mamy nadzieję. I dlatego, drodzy braterstwo, w dniu dzisiejszym chciałbym z braterstwem podzielić się pewną lekcją, jaką na dzień dzisiejszy dostarcza nam Stary Testament, ale nie dzieje przybytku. Nie to prawo mojżeszowe, które było gruntem dla świętego Pawła apostoła, gdy pisał list do Żydów. Prawda? Ten bardzo bogaty list. Chciałbym, abyśmy na dzień dzisiejszy otrzymali lekcję z historii jednego ze starożytnych miast, o którym wspomina Pismo Święte, Stary Testament. Drodzy braterstwo, mam na uwadze przykład miasta, o którym prorok Izajasz w 23 rozdziale swojego proroctwa, a 8 wersecie powiada, że nosi koronę. Do tego przekładu jeszcze powrócimy, bo ten przekład jest jednolity we wszystkich przekładach, które są dostępne. Prorok Ezechiel, gdybyśmy otworzyli rozdział 27, a werset 3, to powie, że miasto to jest nieskończenie pięknym. Inny z proroków, Zachariasz, w 9 rozdziale swojego proroctwa, a w wersetach 2 i 3, będzie zachwycał się jego mądrością i powie, że miasto to szczyciło się wielką mądrością. A więc, drodzy braterstwo, już z tych 3 zapisów widać, że było to miasto nietypowe. Skoro pańscy prorocy, pędzeni Duchem Bożym, powiadają, że nosi koronę, że jest nieskończone piękne, że jest wielce mądre, musiało być niezwykłe. I z pewnością zamysł Boży był taki, aby poprzez historię tego miasta przekazać nam jakąś naukę. I drodzy braterstwo, gdybyśmy mieli nazwać nasze dzisiejsze rozważania, to mógłbym je zatytułować słowami, którymi prorok Izajasz rozpoczyna swoją wypowiedź o tym mieście. Czyli mógłbym w tym miejscu zacytować zapis pierwszego wersetu 23 rozdziału proroctwa Izajasza i nasze rozważania mógłbym nazwać tak. Wypowiedź o Tyrze. I drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o tym mieście. Brat wspomniał, że nasze rozważania będą złożone z dwóch części. No, skoro braterstwo tak sobie życzą, tak postąpimy. A zatem nasz temat dotyczący Tyru podzielimy na dwie części. Pierwsza część będzie jakoby wprowadzeniem. Myślę, będę starał się braterstwu przytoczyć niektóre elementy z wypowiedzi prorockich, które wprowadzą nas w zasadniczy tok rozumowań, o których mówią nam proroctwa Starego Testamentu, kiedy czytamy o Tyrze. Powstaje pytanie, dlaczego właśnie to miasto? Jedno z wielu, o których wspominają księgi Starego Testamentu, wydaje się być takim wyjątkowym miastem, wartym szczególnego zainteresowania. Bo przecież, kiedy otwieramy księgi Starego Testamentu, to miast starożytnych jest, no jest kilka, które dla nas, jako badaczy Pisma Świętego, niosą pewną naukę i przesłanie, o których moglibyśmy powiedzieć, że warte są, aby nad nimi się pochylić i zastanowić. Że wspomnę Jerozolimę, Babilon, Sodomę i Gomorę, Jerycho, czy jeszcze wiele innych miast, których historia zawarta na kartach tej księgi z pewnością dostarcza nam wielu skojarzeń i jest skarbnicą niezgłębionych lekcji. Drodzy braterstwo, jest kilka przyczyn, dlaczego interesujemy się Tyrem. No, wspominałem już na samym początku, że chociażby te określenia, które używają prorocy, prawda? Nieskończenie mądry, piękny, ukoronowany, które już zmuszają nas do refleksji i zastanawiania się, dlaczego prorocy w ten sposób to miasto opisują. Ale drodzy braterstwo, słowa proroków, które zdają się szczególnie wyróżniać Tyr, to używając języka proroka Amosa, moglibyśmy powiedzieć, że mówimy o Tyrze z powodu przede wszystkim trzech albo czterech wypowiedzi prorockich. Prawda? To jest takie dziwne sformułowanie, które używają pańscy prorocy. Z powodu trzech albo czterech. To nie jest jedyne miejsce w Piśmie Świętym, gdzie w ten sposób się prorocy wypowiadają. To też warto się nad tym zastanowić, prawda? A więc używając języka proroka Amosa, tak możemy powiedzieć. Mówimy o mieście Tyr z powodu trzech albo czterech proroctw. A mam tu na myśli zapis proroctwa Izajasza, rozdział 23, a wersety od 15 do 18, mówiący o dniu, w którym Tyr będzie zapomniany przez okres ilu lat? 70, prawda? To jest pierwsze proroctwo, bardzo ciekawe, do którego w późniejszym czasie naszych obecnych rozważań powrócimy. Inny zapis proroctwa, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to zapis proroka Amosa, rozdział 1, a werset 9, gdzie prorok Amos moglibyśmy powiedzieć, wskazuje na przyczyny upadku tylu. Chociaż też nie do końca. Bo kiedy braterstwo otworzą ten zapis, to zauważą, że pański prorok Amos w sposób bardzo fragmentaryczny będzie nam wskazywał na przyczyny upadku tylu. A co więcej, chociaż będzie mówił, że z powodu trzech albo czterech przyczyn Bóg doprowadzi do tego, że tył upadnie, to przecież w zasadzie ani jednej dokładnie nam nie objaśnia. I tu będzie problem, jak zrozumieć słowo proroka Amosa. A więc mamy już dwa proroctwa. Ale wspomniałem, że mówimy z powodu trzech albo czterech. Pozostałe dwa fragmenty, o których chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali, to fragmenty zapisane w proroctwie Ezechiela. Pierwszy fragment w 28 rozdziale, a od wersecie od 1 do 10, który dotyczy księcia Tyru. Prawda? 28 rozdział proroctwa Ezechiela jest bardzo ciekawym rozdziałem. W pierwszym fragmencie jest to wypowiedź dotycząca księcia Tyru. A w następującym kolejnym, to jest od 11 do 19 wersetów tego samego rozdziału, pański prorok Ezechiel będzie mówił o kim? O królu Tyru. A więc pojawiają się dwie postacie, dwie istoty, książę oraz król Tyru. I drodzy braterstwo, są to cztery bardzo ciekawe fragmenty prorok Starego Testamentu, które myślę, że zmuszają nas do tego, aby z powodu tych trzech albo czterech prorok zastanawiać się nad historią starożytnego miasta, jakim jest Tyr. Drodzy braterstwo, jest inny jeszcze ważki powód, dla którego zastanawiamy się nad tym miastem. W dawnych czasach miasta stanowiły ośrodek władzy politycznej, religijnej. Moglibyśmy powiedzieć, było to centrum życia kulturalnego i gospodarczego. Były schronieniem dla mieszkańców okolicznych terenów. Miasto było w centrum, a w kółko były ulokowane wioski, osiedla, gdzie mieszkali ludzie. Drodzy braterstwo, autor wykładu z Pisma Świętego w czwartym tomie na stronicach 47 oraz 48 podaje myśl, że w symbolice biblijnej miasto przedstawia rząd, często religijny, poparty przez władzę i wpływy. I takim biblijnym przykładem takiego miasta, szczególnie bliskiego naszemu sercu, prawda? Naszemu, bo my żyjemy kiedy, w jakim wieku? W wieku Ewangelii. A w tym wieku jest czynne, wysokie, niebiańskie powołanie. I takim miastem szczególnie nam bliskim jest święte miasto Jeruzalem, prawda? Wstępujące z niebios od Boga, o którym święty Jan Objawiciel wspomina w 21 rozdziale Księgi Objawienia, a werset 10. O którym także wspomina święty Paweł Apostoł, kiedy pisze list do Żydów, rozdział 11, ten bardzo bogaty rozdział, który przybliża nam bohaterów wiary. I kiedy wspomina o praojcu naszej wiary, to jest o Abrahamie. Kiedy mówi o Izaaku i Jakubie, to powiada, że wszyscy oni oczekiwali miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym jest kto? Sam Bóg, prawda? No a mówił to z pewnością o tym świętym niebiańskim Jeruzalem, wstępującym z niebios od Boga. a więc w tym mieście, który jest nam tak szczególnie bliskim. Drodzy braterstwo, w straży w 1939 roku na stronicy 147 zamieszczony jest artykuł, który nosi tytuł Pieśni w domu pielgrzymstwa naszego. I autor tego artykułu, który zastanawia się nad symboliką miasta i patrzy w Duchu Świętym na to niebiańskie Jeruzalem wstępujące z niebios od Boga, to pisał tak. Wspomniane miasto nie jest literalnym miastem, ale symbolicznym. W symbolu miasto przedstawia rząd, a owe miasto wstępujące z niebios od Boga symbolizuje Królestwo Boże, Jego władzę, czyli rząd, jaki będzie ustanowiony na całej ziemi. To miasto, czyli rząd, składać się będzie z Chrystusa, to jest oblubieńca i oblubienicy, żony barankowej. Abraham, Izaak i Jakub i wszyscy wierni pielgrzymowie, żyjący przed dokonaniem pojednania, chociaż nie będą członkami klasy oblubienicy albo nowego Jeruzalem, czyli królestwa, ale będą blisko spokrewnionymi z nim w dziele błogosławienia ogólnej ludzkości. Stąd są oni przedstawieni jako oczekujący tego miasta, tego rządu, jaki Bóg ustanowi na ziemi. To miasto będzie oświecać świat, aż wszyscy chętni dostąpią pomocy i pojednania z Bogiem. Jego władza będzie przez 1000 lat, po czym nastąpi nowa dyspensacja, nowe warunki, w których ludzkość dostąpi przywileju rządzić się zgodnie z Bożym prawem. Drodzy braterstwo, ta argumentacja ma swoją siłę i dlatego umiłowani, skoro mówimy o Tyrze, też będziemy się zastanawiać, w jakim zakresie, w jakim sensie w odniesieniu do tego starożytnego miasta będziemy mogli zastosować symbolikę biblijną, miasto, rząd religijny, wsparty przez wpływy i władzę. Dlatego zasadnym jest stwierdzenie, że również i Tyr poza obrazie winien mieć podobne znaczenie, że będzie przedstawiał religijny rząd albo władzę, element, powiedzielibyśmy, teraźniejszych duchowych niebios, albowiem jak uczy święty Piotr apostoł, świat ówczesny, czyli ówczesne niebiosa, przeminął w potopie. Albo, jak powie święty Jan Objawiciel, przyszłe niebiosa to niebiańskie Jeruzalem, wstępujące z niebios od Boga na ziemię. Drodzy braterstwo, jak wielu badaczy Pisma Świętego uważamy, że Tyr w szerokim znaczeniu tego słowa może nam przedstawiać powszechny rzymski kościół, najpotężniejszy i największy element pozaobrazowych, teraźniejszych duchowych niebios. Nie będziemy w tej chwili szerzej dowodzić tego twierdzenia. Jak braterstwu wspomniałem, jest to dość powszechna myśl i opinia wśród braci. Gdyby ktoś chciał bliżej zapoznać się z argumentacją, dlaczego bracia tak uważają, mogę wskazać jedną pozycję. W roku 1976 w Stanach Zjednoczonych bracia, którzy zajmowali się studiowaniem i badaniem proroctwa Izajasza, opracowali, no, jest to coś więcej niż broszura. Mogliśmy powiedzieć, jest to takie wydanie książkowe, które zatytułowali Bóg przez Izajasza mówi do Izraela. Niektórzy bracia posiadają tą pozycję. No, problem tylko polega na tym, że dostępna jest w języku angielskim, czyli nie ma tłumaczenia polskiego. Ale ci z braterstwa, którzy posługują się tym językiem i mają dostęp do tej literatury, to na wspomnianej stronicy, czyli 92, braterstwo tego zboru również starają się uargumentować, że w pozaobrazie Tyr zdaje się przedstawiać, tak jak wspomniałem, powszechny rzymski kościół. O ile patrzymy na takie szerokie spojrzenie, powiem tylko tyle, że jednym z podstawowych argumentów, które skłoniły braterstwa do takiej myśli, było zestawienie zapisów z proroctwa Ezechiela, rozdziały 26 i 27 oraz Księgi Objawienia, rozdziały 17 i 18. Myślę ponadto, że nasze dzisiejsze rozważania dostarczą nam innych argumentów, które potwierdzą słuszność tego spojrzenia. Ale drodzy braterstwo, w symbolice biblijnej często jest tak, że na pewną rzecz możemy spojrzeć z szerokiego punktu widzenia, a także nieco zawęzić. Braterstwo, pamiętają, kiedy badamy dla przykładu paschę nowego stworzenia, kiedy otworzymy broszurę, to już na samym wstępie autor powiada tak, że jest obraz szeroki, kiedy patrzy na wyswobodzenie z niewoli egipskiej i tym obrazem szerokim, jak powiada, jest wyzwolenie całej ludzkości z niewoli grzechu, śmierci i panowania szatana, ale później powiada, że jest jeszcze obraz jaki? Węższy, prawda? Dotyczący przejścia tylko pierworodnych. I drodzy braterstwo, podobnie jest, kiedy patrzymy na Tyr. Kiedy patrzymy na Tyr jako na takie szerokie spojrzenie i obraz, kiedy powiadamy powszechny Kościół rzymski, to z drugiej strony na tenże Tyr możemy spojrzeć i węziej i powiedzieć tak, że w ścisłym znaczeniu tego słowa Tyr zdaje się przedstawiać powszechny Kościół, tak, ale nauczający, który zgodnie z doktryną Kościoła rzymskiego stanowią biskupi z papieżem na czele, czyli tak zwany kler. Albowiem, drodzy braterstwo, doktryna Kościoła rzymskiego rozróżnia Kościół nauczający od Kościoła słuchającego, czyli tak zwany kler od laikatu, prawda? I drodzy braterstwo, ma to swoje znaczenie. Myślę, że jest w tym pewien szczegół, który w przełożeniu prorockim będzie miał swoje odbicie. Do tego jeszcze przyjdziemy. Nie jest to tematem naszych dzisiejszych rozważań, ale jako taką poboczną uwagę chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym, kiedy mówimy o Tyrze. Bo kiedy otwieramy księgi Starego Testamentu, to obok Tyru zawsze pojawia się jeszcze drugie miasto. Jakie? Sydon, prawda? Były dwa bliźniacze miasta. Z jednej strony Tyr, a z drugiej strony Sydon. Drodzy braterstwo, to pod rozwagę braterstwo. Tak jak wspomniałem, nie jest naszym dzisiejszym tematem rozważań, czym jest Sydon i jaka symbolika w tym się mieści. Ale chciałbym powiedzieć tylko tyle, że tak jak Tyr naszym zdaniem przedstawia Kościół powszechny, czyli ten zachodni, prawda? Tak sądzę, i tu też można by argumentować, że Sydon jest obrazem na Kościół wschodni. Ten, który się oddzielił od powszechnego kościoła w wyniku tak zwanej schizmy wschodniej, a to był rok 1054 naszej ery. Bo do tego czasu kościół był jeden, chrześcijański. W 1054 roku z takich czy innych powodów nastąpił podział na kościół zachodni i kościół wschodni. I myślę, drodzy braterstwo, że obraz tych dwóch miast, z jednej strony Tyr, a z drugiej bliźniacy Sydon, jest wskazówką na to, co stało się w nominalnym chrześcijaństwie. Drodzy braterstwo, a więc mamy już dwa powody, dla którego zastanawiamy się nad miastem Tyr. No, drodzy braterstwo, jest trzeci powód. Nie będę już szerzej tego wątku rozwijał, ale, drodzy braterstwo, jest to ogromny znak czasu, zwłaszcza dla nas, którzy dzisiaj żyjemy przy końcu tego wieku. Mając na uwadze wspomniane już pozaobrazowe znaczenie miasta Tyr, prawda? Kiedy patrzymy na to, co dzisiaj się dzieje w łonie nominalnego chrześcijaństwa. No wystarczy, że sięgniemy do 18 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie są rzeczy zapisane, które winny nas zmusić, aby zastanawiać się, w jaki sposób wypełnia się boski plan, zwłaszcza przy końcu tego wieku, kiedy mamy zapisane słowa, że oto jeden potężny anioł powiada do świętego Jana, że miasto Babilon będzie wyniesione, a potem strącone jednym nagłym rzutem, prawda? Tak jak kamień był wrzucony w głębiny mórz. Winno nas zmuszać to do refleksji, do szukania odpowiedzi w Słowie Bożym, na którym miejscu historii biblijnej boskiego planu wieków my dzisiaj jesteśmy. Aby w ten sposób, na podstawie tego, co przedtem napisano, wzmacniać naszą wiarę i naszą nadzieję na dzień dzisiejszy. Aby nie dawać się unieść temu zachwytowi, fascynacji, którą widać wokoło nas, fascynacją tego, co dzieje się w nominalnym chrześcijaństwie. Aby być ostrożnym, bo Bóg przewidział pewne rzeczy w swoim planie, dopuścił, aby zaistniały pewne sytuacje, ale to było tylko narzędzie, które Bóg wykorzystuje do realizacji swego planu. Drodzy braterstwo, zanim przejdziemy do analizy niektórych zapisów, nieco historii. Starożytny Tyr był miastem portowym, fenickim miastem, państwem, położonym na wybrzeżu Morza Śródziemnego, mniej więcej około 32 kilometrów na południe od Sydony. Mieszkańcy Tyru, podobnie zresztą jak mieszkańcy Sydonu, byli wielkimi żeglarzami, rzemieślnikami, architektami i kupcami. Nazwa Tyr oznacza skałę. Nawiązuje to do specyficznego położenia miasta na skalistej wysepce. Drodzy braterstwo, jest bardzo ciekawy szczegół. Myślę, że on nie jest bez znaczenia i będę starał się później wskazać, jakie może to mieć przełożenie na symbolikę biblijną. Mianowicie miasto Tyr w starożytności posiadał dwa porty. Północny, tak zwany sydoński, oraz południowy, tak zwany egipski, zbudowane jeszcze za czasów króla Hirama, współczesnego Dawidowi oraz Salomonowi. A więc dwa szczegóły, które prosiłbym zapamiętać, bo do nich powrócimy. Że miasto Tyr oznacza skałę z jednej strony, a po drugie, że posiada dwa porty, północny i południowy, które stanowiły o sile tego miasta, kiedy było ono w rozkwicie. Prorok Ezechiel przepowiedział, że Tyr zostanie zburzony. Mam tu na myśli 26 rozdział proroctwa Ezechiela, w szczególności werset 7. I rzeczywiście proroctwo to częściowo się wypełniło, kiedy w 6 wieku przed naszą erą, po blisko 13-letnim oblężeniu, król Nabuchodonozor zdobył Tyr i ustanowił tam swojego gubernatora. Ale zmagania te nie doprowadziły do całkowitego upadku Tyru. Proroctwo Ezechiela, które mówiło o zniszczeniu upadku Tyru, całkowicie wypełniło się dopiero 250 lat później, kiedy przeciwko Tyrowi wyruszył Aleksander Wielki. W roku 332 przed naszą erą, przy użyciu wymyślnych maszyn, dzisiaj powiedzielibyśmy też forteli, doprowadził do tego, że przeszło 45-metrowe mury Tyru upadły. Zdobył miasto, tysiące mieszkańców zginęło, a jeszcze więcej sprzedano w niewolę. Wypełniły się słowa proroka Ezechiela, zapisane w 26 rozdziale, a w wersetach 4 i 5, że Tyr miał stać się nagą skałą i miejscem suszenia niewodów. Inne tłumaczenie powie sieci rybackich. I Tyr poszedł w zapomnienie. Tyle historii. Ale z tych zapisów, z tych przesłanek historycznych na dzień dzisiejszy możemy otrzymać pewne wstępne lekcje, konkretnie 3, dotyczące pozaobrazu, czyli powszechnego rzymskiego kościoła, zanim przystąpimy do gruntownej analizy 3 albo 4 proroctw, o których wcześniej wspomniałem. Pierwsza lekcja. Powiedzieliśmy, że w zapisach historycznych Tyr jawi się jako skała pośród mórz, co, jak powiedzieliśmy, w literze nawiązywało do specyficznego położenia miasta na skalistej wysepce. Ale, drodzy braterstwo, uważamy, że ten szczegół nie jest przypadkowy. Bo, drodzy braterstwo, dla mnie Pismo Święte to nie jest przypadek. Jeżeli coś w tej świętej księdze jest napisane, to mamy prawo, aby rozumieć, że Bóg w ten sposób chciał coś do nas powiedzieć. Pytanie tylko, czy my potrafimy rozwiązać tą zagadkę i znaleźć ten duchowy klucz, który otworzyłby nam skarbnicę boskiego zamysłu. Drodzy braterstwo, myślę, że fakt, iż Tyr to jest skała, że ten szczegół uczy nas, w jaki sposób wśród bezbożnych narodów świata w zaraniach chrześcijaństwa narodził się i dojrzał odstępczy Kościół powszechny. Jak to zrozumieć? W tym miejscu w zestawieniu zacytujemy 2 fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy, proroctwo Izajasza, rozdział 57, a werset 20. Jest to zapis, który tłumaczy nam symbolikę zburzonego morza, gdzie prorok Izajasz, będący mówczym narzędziem Bożym, tłumaczy nam, że bezbożni są jak zburzone morze, prawda? Znamy ten zapis, który nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. A więc pański prorok Izajasz tłumaczy nam, czym jest zburzone morze. Bezbożni są jak zburzone morze. I wśród tego zburzonego morza pojawia się skała, którą jest Tyr. Sięgamy do zapisu Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13. O czym mówi 13 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza? Drodzy braterstwo, to bardzo ciekawy rozdział i bardzo szczególny. 13 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza zawiera 7 przypowieści naszego Pana dotyczących czego? Królestwa niebios, prawda? Nasz Pan w swoim nauczaniu tu, na ziemi, kiedy był po raz pierwszy, uczył o Królestwie niebios. A uczył to, wykorzystując przypowieści. Ile przypowieści Jezus powiedział o Królestwie niebios? Drodzy braterstwo. To jest proste pytanie. Tyle, ile było apostołów, czyli 12. Gdybyśmy poszukali wszystkie przypowieści o Królestwie niebios, to tych przypowieści jest 12. Tak się składa, że wszystkie zostały odnotowane w Ewangelii według świętego Mateusza. Niektóre jeszcze powtórzone w innych Ewangeliach. Ale Ewangelista święty Mateusz odnotował wszystkie 12 przypowieści o Królestwie niebios. Najwięcej tych przypowieści zawiera rozdział 13, bo aż 7. No niektórzy mówią, że jest jeszcze 8 na końcu, ale generalnie bracia i badacze uważają, że jest 7 przypowieści, które są w Ewangelii według świętego Mateusza. Gdzie Chrystus Pan starał się swoim uczniom i zgromadzonemu ludowi przybliżyć ideę Królestwa Niebios. I między innymi, kiedy rozpoczyna swoje mowy na temat tego królestwa, to rozpoczyna ją przypowieścią jaką? O czworakiej roli, prawda? I zacytuję 13 rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, a wersety 3, 5 i 6, gdzie Jezus mówi tak. I mówił do nich wiele podobieństw i rzekł. Oto wyszedł siewca, by siał. A gdy siał, niektóre ziarna padły na grunt jaki? Skalisty, drodzy braterstwo. Tam pojawia się element skały, tak jak Tyr był skałą pośród mórz. Niektóre padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, dlatego, że nie miały korzenia. Drodzy braterstwo, może dzisiaj, gdybyśmy czytali te przypowieści, nie mielibyśmy żadnego komentarza, byśmy się zastanawiali, być może doszlibyśmy, co Chrystus Pan chciał przekazać swoim uczniom. Ale jakże jesteśmy szczęśliwi, że tą przypowieść Jezus wytłumaczył. Nasz Pan nie wszystko tłumaczył, nawet swoim uczniom, chociaż z taką lubością się z nimi spotykał na osobności, prawda? I tą przypowieść Jezus wytłumaczył. W tym samym 13 rozdziale, a w wersetach 20 i 21 Jezus mówi tak. A posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, a nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowania, wnet się gorszy, prawda? To jest ten, który bywa posiany na skalę. Drodzy braterstwo, może się wydawać zaskakującą myśl, że słowa naszego Pana mogą uczyć o początkach odstępstwa w zasiewie dokonanym Jego ręką i z Jego upoważnienia. Ale drodzy braterstwo, historia rozwoju chrześcijaństwa będzie to potwierdzać. Trzeba tylko zauważyć jedną rzecz, że ucisk i prześladowanie dla słowa z reguły rodzą dwie klasy. My, kiedy mówimy o ucisku z reguły, jesteśmy przyzwyczajeni do jednej myśli, że chodzi o klasę tych, którzy doświadczenia znoszą z pokorą, którzy wiedzą, że uczeń nie jest większy nad swojego mistrza, prawda? Że skoro mistrz przechodzi doświadczenia i utrapienia, to także jego uczniowie. I że ten ucisk, który jest, to prześladowanie, że rodzi tą piękną perłę, bo perła rodzi się w bólach i ucisku, że rodzi tą piękną klasę naśladowców Chrystusa, którzy podążają za swoim padem, dokądkolwiek on idzie. I jest to prawda, ale to jest tylko jedna klasa, którą rodzi ucisk, którą rodzi doświadczenie, bo ona potrafi zrozumieć, dlaczego ten ucisk jest. Ale drodzy braterstwo, ucisk, prześladowanie, doświadczenie rodzi też drugą klasę, zupełnie inną. To są ci, wśród których ucisk rodzi poczucie odwetu, aby z prześladowanych stać się prześladowcą, aby z odtrąconych i pogardzanych stać się uczestnikami chwały i zaszczytów, aby z ubogich stać się bogatymi. I taka właśnie postawa stała się podwaliną odstępstwa w pierwotnym chrześcijaństwie. Tak uczy historia, że po okresie srogich prześladowań, o czym między innymi wspomina święty Jan Objawiciel w poselstwie do zboru Smyrny, prawda? Kiedy powiada, że miał być okres utrapienia dla pańskiego ciała. To przecież z chwilą, kiedy chrześcijaństwo zostało uznane jako religia państwowa za czasów Konstantyna, pojawiła się nieodparta pokusa przywilejów, zaszczytów, dostępu do władzy i panowania, tak duchowego, jak i świeckiego. Było to zgorszenie, o jakim w przypowieści wspomniał nasz Pan, a które stało się udziałem większości tych, którzy wcześniej byli prześladowani dla słowa. W trzecim tomie wykładów Pisma Świętego na stronicy 320 autor, kiedy szukał potwierdzenia w historii, w jaki sposób narodziło się odstępstwo w chrześcijaństwie, napisał tak. W czwartym dopiero stuleciu prześladowanie Kościoła ustało, gdy cesarz rzymski Konstantyn przyjął chrześcijaństwo. Kościół połączył się z państwem, pierwotna wiara została skażoną przez przesąd i próżną filozofię, które zajęły umysły wiernych. Biskupi stali się dworzanami. Zaczęto budować bogate i wspaniałe kościoły. Synody dostały się pod wpływy polityczne. Zakonnicy ustanowili fałszywe zasady cnoty. Polityka i dogmatyka poszła rękę w rękę. a cesarze zmuszali do przyjęcia wyroków kościelnych koncyliów. Ludzie wyższego stanu przyłączyli się do Kościoła. I w ten sposób pośród pozaobrazowego, wzburzonego morza pojawiła się skała Tyr. Prawda? Pojawiło się odstępstwo. To pierwsza lekcja, kiedy patrzymy na historyczny zapis dotyczący litery, czyli Tyru. Drugą lekcję możemy otrzymać z wiadomości, że tak jak wspomniałem, w literze Tyr, kiedy był w kwiecie swojego rozkwitu, posiadał dwa porty. Wspomnialiśmy, port północny oraz port południowy, sydoński i egipski, zbudowany jeszcze w czasach współczesnych królowi Dawidowi i Salomonowi. I drodzy braterstwo, myślę, że ten szczegół ma także swoje znaczenie, kiedy patrzymy na pozaobraz, że możemy otrzymać ważną lekcję na dzień dzisiejszy. Uważamy, że w ten sposób wszechmocny Bóg, którego myśli są wyższe niż myśli nasze, prawda? Który poprzez niekiedy drobne szczegóły stara się zbudować w naszych umysłach ten obraz, że poprzez ten szczegół Bóg starał się zobrazować uchwycony przed wiekami przez odstępczy Kościół prymat. Prymat duchowy i prymat świecki. Później, drodzy braterstwo, no, myślę, że młodzi bracia, którzy są wśród nas, którzy mają w głowach historię, której się uczą, to sobie przypomną, że historia Kościoła powszechnego uczy o dwóch rzeczach. Kiedy podnosi znaczenie prymatu duchowego i prymatu świeckiego, który dzierży powszechny Kościół, uczy o teorii dwóch mieczy, prawda? Młodzi bracia pamiętają i wiedzą, co to jest. Średniowiecze. Dwóch mieczy. Dwie władze, które jakoby święty Piotr otrzymał. Duchową i świecką. Dwie władze wynikające z użycia jakoby dwóch mieczy, kiedy stanął w obronie naszego Pana w Ogrójcu. Prawda? Jest taka doktryna w nauce powszechnego Kościoła. Teoria dwóch mieczy. Albo teoria dwóch świateł. Słońca i księżyca. Kolejna teoria, którą ukuto dla potrzeb powszechnego Kościoła. Słońce papież i księżyc cesarz, który świeci odbitym światłem, użyczonym mu przez światło słoneczne. Prymat duchowy i świecki, który uchwycił powszechny Kościół. Drodzy braterstwo, nie jest to tematem naszych dzisiejszych rozważań, ale warto w tym miejscu też wspomnieć nieco historii. Kiedy to miało miejsce? Jak to się na przestrzeni wieku rozwijało? Rok 534, kiedy rzymski cesarz Justynian I wydaje edykt, w którym uznaje biskupa Rzymu, Jana II, za głowę wszystkich świętych kościołów i wszystkich świętych kapłanów bożych. Uchwycenie duchowego prymatu. Lata 534 do 539. Podboje Belisariusza. Zdobycie Rzymu. I biskup rzymski Wigiliusz uzyskuje świecki prymat, władzę w Rzymie. Drodzy braterstwo, w roku 2001 niejaki Jonathan Dunkel, może to nazwisko braterstwu jest znane, opublikował pracę, która nosi tytuł Apokalipsa, taka książeczka czerwona. I w tej książce autor pisze tak. W roku 538, to jest ciekawa wiadomość, o której warto pamiętać, kiedy zastanawiamy się, w jaki sposób prymat świecki został uchwycony przez biskupa Rzymu. W roku 538 papieżem został Wigiliusz. Jego pontyfikat zaczął nową erę w dziejach papiestwa. Tak pisze ten człowiek. To nie był badacz. To nie jest badacz Pisma Świętego. Pan Dunkel. Jak napisał jeden z historyków, aż do VI wieku wszyscy papieże uznawani są za świętych. To można sprawdzić w historii Kościoła Powszechnego. Wigiliusz rozpoczyna nową linię papieży. Czy to jest przypadek, że to był rok 538-9? Którzy odtąd nie noszą tytułów świętych. Odtąd bardzo rzadko i nadawanego. Widzą, braterstwo, ile czasu wymaga, aby papież Jan Paweł II był świętym, prawda? Jaka to jest procedura? Do czasu Wigiliusza każdy z biskupów Rzymu był świętym, ogłaszanym. Wigiliusz przerywa tą linię, następuje przełom w historii powszechnego Kościoła. Od tego czasu, jak powiada historyk, bardzo rzadko papieżom nadawany jest tytuł święty. A wiecie dlaczego? Dalej tłumaczę. Odtąd papieże nie poświęcają się wyłącznie sprawom Kościoła, ale coraz bardziej angażują się w sprawy tego świata, stając się politykami, aż wreszcie władcami państwa kościelnego, prawda? Czyli lata 756 i dalsze, Pepin Mały, to też młodzi bracia historii wiedzą. A więc, drodzy braterstwo, tu jest początek. Ale historycy potrafili to uchwycić. Kiedy biskup Rzymu z jednej strony otrzymał prymat duchowy, a z drugiej strony otrzymał prymat świecki. Prawda? Dwa porty. Północny i południowy. Północna, północ w Słowie Bożym to są zawsze sprawy związane z duchem, prawda? Tam, gdzie jest Bóg. I południe, port egipski, to, co daje świat. Drodzy braterstwo, uchwyconą przez pozaobrazowy tyr chwałę i dostojeństwo, czyli, jak powiedzieliśmy, prymat duchowy i prymat świecki, pański prorok Izajasz odnotował w 8 wersecie 23 rozdziału proroctwa Izajasza. Nowy przekład mówi tak. Któż powziął to postanowienie o Tyrze, który jest ukoronowany? Dlatego wspominałem, że ten werset w różnych tłumaczeniach jest różnie oddany. Gdybyście otworzyli Biblię Tysiąclecia albo przekład warszawsko-praski, to ten werset będzie oddany nieco inaczej. Nowy przekład, który teraz odczytałem, powiada, który jest ukoronowany. Prawda? Natomiast Biblia Tysiąclecia na przykład powiada rozdającemu korony. Jest różnica? No jest różnica. Co innego być ukoronowanym, a co innego jest rozdawać korony. Ale drodzy braterstwo, kiedy byście poczytali komentarze do tego tłumaczenia, to filolodzy, ci, którzy potrafią tłumaczyć oryginalne teksty, powiadają, że oba przekłady są równoprawne. To znaczy nie potrafią wskazać, który jest bardziej prawdopodobny. Powiadają, że jeden jest dopuszczalny i drugi jest dopuszczalny. Albo ukoronowany, albo który rozdaje korony. I drodzy braterstwo, obojętne, który przekład przyjmiemy, on ma swoją siłę. Bo kiedy przyjmiemy przekład, który jest ukoronowany, to powiedzieliśmy, że Tyr, czyli powszechny Kościół, uchwycił prymat duchowy i świecki. Czyli został wysoko wyniesiony. Został jakoby w pozaobrazie ukoronowany. Ale kiedy powiemy rozdający korony, to również ma swoją siłę. Bo drodzy braterstwo, wystarczy sięgnąć do czasu, kiedy papież Leon III podczas świąt Bożego Narodzenia w Bazylice Świętego Piotra w roku 800 naszej ery co zrobił? Po raz pierwszy ukoronował cesarza, a był nim cesarz Karol Wielki. Czy rozdawał korony? No rozdał koronę, bo go ukoronował. Drodzy braterstwo, historia Kościoła katolickiego. Jest taka sześciotomowa księga w drugim tomie na stronicy 32 zapisane zostało takie zdanie. Dokonanie koronacji przez papieża dało obozowi kościelnemu później w okresie konfliktów między papieżcem a cesarstwem argument na twierdzenie o wyższości władzy papieskiej nad cesarską. Skoro papież nadał koronę Karolowi i nadaje jego następcom. Czy rozdawał korony? No rozdawał. A więc, drodzy braterstwo, obojętnie, które tłumaczenie przyjmiemy za poprawne, czy ten, który jest ukoronowany, czy ten, który rozdaje korony, każde z tych tłumaczeń ma swoją siłę, o ile staramy się zrozumieć głębię poza obrazu. Drodzy braterstwo, cytując w zarysie historię Tyru, zauważyliśmy również, że Tyr był miastem, którego mieszkańcy utrzymywali się z dobrze działającego handlu, prawda? I w tym, drodzy braterstwo, jest trzecia lekcja, jaką możemy otrzymać z litery historii Tyru. Ciągle jeszcze mówimy o tej literze, prawda? I staramy się otrzymać lekcje, wnioski. Budować tą bazę, która stanowić będzie dla nas wykładnie, gdy będziemy starali się zrozumieć 3 albo 4 proroctwa, o których wspominałem na wstępie. Drodzy braterstwo, kiedy mówimy, że Tyr był handlarką, że zajmował się handlem, że na tym budował swoją siłę, chciałbym w tym miejscu przytoczyć 3 wersety. Pierwszy, odnotowany w 23 rozdziale proroctwa Izajasza, werset 8, gdzie mamy powiedziane tak. Któż powziął to postanowienie o Tyrze, który jest ukoronowany, którego kupcy byli książętami, a jego kramarzy szanowano na świecie? Którego kupcy byli książętami i którego kramarzy szanowano na świecie. Czyli w Tyrze wyłoniła się klasa kupców i klasa kramarzy, prawda? Proroctwo Ezechiela, rozdział 27, werset 3. Czytamy tak. I mów do Tyru, ty, który mieszkasz u dojścia do morza, handlarko ludów na wielu wyspach. I trzeci zapis, proroctwo Ezechiela, rozdział 28, a werset 5. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej, co zrobiłeś? Pomnożyłeś swoją potęgę, także serce twoje stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. I drodzy braterstwo, kiedy dzisiaj z perspektywy 2000 lat patrzymy na historię powszechnego Kościoła, w jaki sposób budował swoją pozycję w świecie i siłę. Czyż w literze nie wypełniły się słowa zapisane w cytowanych proroctwach? Poprzez handel możemy tu, drodzy braterstwo, rozumieć zarówno literalną działalność gospodarczą, którą z takim powodzeniem na przestrzeni wieków prowadził, czy też powiedzielibyśmy prowadziły, instytucje powszechnego Kościoła. Ale z drugiej strony możemy także widzieć symbol odstępczego procederu, wprowadzającego sprawy duchowe dotyczące zbawienia do rangi ziemskich, materialnych korzyści. Opłaty za chrzest, śluby, pogrzeby, płatę mszy w rozmaitej intencji, odpusty. I drodzy braterstwo, w kontekście takiej działalności pisał święty Paweł apostoł swoje słowa odnotowane w drugim liście do Koryntian, rozdział 2, werset 17, gdzie święty Paweł apostoł już wówczas w zaraniach chrześcijaństwa zauważył przesłanki tego procederu i mówił tak: bo my nie jesteśmy handlarzami czego? Słowa Bożego, jak wielu innych. To znaczy święty Paweł apostoł zauważył, że taka rzecz się zaczyna dziać w Kościele, że są tacy, którzy zaczynają handlować Słowem Bożym, ale nie w tym dobrym znaczeniu, ale w jakim znaczeniu? Złym, odstępczym, odwodzącym od Boga, a prowadzącym tylko do własnej korzyści. Handlarka ludów. Drodzy braterstwo, w ten sposób odstępczy Kościół pomnażał swoją potęgą. Pomnażał swoje bogactwo. No klasycznym przykładem, który jako badacze, no, mamy prawie we krwi. Prawda? Przykład często cytowany. Rok 1514, kiedy w Niemczech rozpisano wielki odpust, który stał się zarzewiem, przyczyną, bazą tym, od czego się zaczęło. Wielka reformacja, prawda? Kiedy odpust, który miał dostarczyć funduszy na budowę czy rozbudowę Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Też może jeden cytat, bo starzy badacze to wiedzą, bo sięgają czasami do tomu wykładów Pisma Świętego, młodzi może mniej. Dlatego może czasami warto niektóre ważniejsze fragmenty przytaczać, aby chociaż niektórych braci odsłuchać z niektórymi komentarzami. W drugim tomie wykładów Pisma Świętego na stronicach 368, 370, 372 autor, kiedy zastanawiał się nad tym odstępstwem, napisał tak: ustano o skuteczności mszy przynoszeniu ulg w cierpieniach czyśćcowych twierdzono, iż były potężne tak dalece, że Chrystus ani sam Jehowa nie mógł w tych rzeczach się sprzeciwiać. To stało się źródłem ogromnych dochodów dla papiestwa. Ustanowienie odpustów stało się mennicą, w której bito monetę dla Kościoła katolickiego. Było kopalnią złota dla rozpustnych kuzynów i rodzonych dzieci papieży, nerwami wojen papieskich, środkami do likwidowania długów, niewyczerpanym źródłem nadbytku papieży. Była też ustanowiona zwykła lista cen. I tak wielożeństwo kosztowało 6 dukatów, świętokradztwo lub przynoszeństwo 9, morderstwo 8, czarownictwo 2. Był to otwarty i bezwstydny handel, który bardziej niż co innego wprowadził reformację. Czy zatem nie wypełniła się gdy wypełnił się pozaobraz litery, że Tyr zbudował swoją potęgę i siłę na handlu, prawda? I literalnym, i pozaobrazowym. Możemy tylko powiedzieć tyle, że kupcy i kramarze Tyru, o których wspomina prorok Izajasz, wśród których byli także i książęta, mogą naszym zdaniem przedstawiać hierarchię kościelną, począwszy od pomniejszych dostojników kościelnych, a skończywszy na luminarzach apostolskiej stolicy, którzy chociaż mienią się być sługami chrystusowymi, to przecież przekształcili pański dom w dom kupiecki, w jaskinię zbójców, o której mówił nasz Pan Jezus Chrystus. Kupcy ziemi, którzy prowadzili handel z Tyrem, dostarczając mu swoich towarów, są wymienieni w proroctwie Ezechiela, rozdział 27, a wersety 12 do 24. I w ten sposób proroctwo zdaje się przedstawiać, w jaki sposób ukształtowała się i rozwinęła doktryna powszechnego Kościoła, usymbolizowana w towarach, które Tyrowi dostarczali kupcy ziemi. Drodzy braterstwo, ponieważ czas chyba pierwszej części dobiegł końca, albo dobiega końca, kończąc tę część naszych rozważań, chciałbym dokonać krótkiego podsumowania. Wypowiedzi o Tyrze, czyli tej nauki, którą uzyskaliśmy, analizując literę Tyru, czyli tych zapisów, które na dzień dzisiejszy przekazała nam historia, tak świecka, jak i biblijna. Po pierwsze zauważyliśmy, że w pozaobrazie Tyr, w szerokim znaczeniu tego słowa, może nam przedstawiać powszechny Kościół rzymski. Najpotężniejszy i największy element pozaobrazowych, teraźniejszych duchowych niebios. W ścisłym znaczeniu tego słowa Tyr zdaje się przedstawiać tak zwany powszechny Kościół nauczający, czyli tych, którzy zgodnie z doktryną powszechnego Kościoła stanowią kler. I po drugie, analiza historycznych zapisów dotycząca starożytnego miasta Tyr prowadzi do uzyskania trzech ważnych lekcji. Uzyskaliśmy odpowiedź, w jaki sposób narodził się i dojrzał na przestrzeni wieków odstępczy system. To znaczy, w jaki sposób pośród zburzonych mórz tego świata wyłoniła się skała Tyr. Wskazaliśmy dalej na uchwycony przed wiekami prymat duchowy i świecki, usymbolizowany w dwóch portach, które stanowiły o sile tego miasta, porcie północnym i porcie południowym. I wreszcie uchwyciliśmy metodę, dzięki której powszechny Kościół uzyskał posiadaną przez wieki dominującą pozycję pośród nominalnego chrześcijaństwa. W szczególności zrozumieliśmy, co znaczy prorocze określenie, że dzięki swojej zdolności kupieckiej pozaobrazowy Tyr pomnażał swoje bogactwo i chwałę. I drodzy braterstwo, kiedy będziemy kontynuować nasze rozważania nad Tyrem, to te uwagi, te spostrzeżenia będą nam pomocne, kiedy będziemy starali się zrozumieć trzy albo cztery proroctwa, które zostały nam przekazane, nam żyjących przy końcu tego wieku. Abyśmy zrozumieli, co znaczy, że Tyr miał być zapomniany przez okres 70 lat, co znaczy, że miały pojawić się przyczyny, 3 albo 4, dla których Pan odtrącił, a następnie doprowadził do upadku Tyr. I co znaczy, że w historii Tyru pojawiły się 2 istoty. Książę i król. I ich historia, ich koniec będzie oznaczał destrukcję ostępczego systemu. Ale o tym porozmawiamy po przerwie.